Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, witamy serdecznie w kolejnej odsłonie Gościa Dnia Radia Rodzina. Przy mikrofonie Karolina Gaweł i przed nami też kolejna, mam nadzieję, że taka inspirująca rozmowa. A moim i Państwa gościem będzie dziś Filip Mazurek. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
O tym, kim jest Filip, myślę, że dowiecie się Państwo w trakcie tej rozmowy. Na razie nie będę uchylała rąbka tajemnicy, ale przejdę może jeszcze do takiego rozwinięcia czy zbudowania tego tematu, który będzie nam też niejako towarzyszył. Trwamy w jednym z najpiękniejszych miesięcy w roku. Pozostało nam jeszcze kilka dni maja. A jak już przy wielu różnych okazjach na antenie naszego radia padało, jest to też miesiąc strażaków. Skoro o tym wspominam, skąd u ciebie ta pasja?
Ta pasja u mnie do straży pożarnej, do bycia strażakiem, była w sumie już od dziecka. Czasami się mówi, że strażakiem po prostu trzeba się urodzić i ja mam wrażenie, że tak też było u mnie, że po prostu jakby tym strażakiem się też urodziłem, bo w rodzinie nie miałem jakichś korzeni strażackich. Natomiast od dziecka, jak byłem mały, tylko widziałem wóz strażacki, to mnie od razu to pasjonowało i zawsze chciałem w sumie być strażakiem. Więc jak każdy mały powiedz, chce być strażakiem, ale często u nich to przemija. Tak u mnie to nie przeminęło i ta pasja była od dziecka gdzieś pielęgnowana poprzez młodzieżowe drużyny pożarnicze, potem wstąpienie do ochotniczej straży pożarnej i ciągły taki rozwój właśnie tutaj w tej dziedzinie pożarnictwa.
A czy planowałeś, by ta strażacka płaszczyzna ograniczyła się jedynie do sfery zainteresowań? Czy może jednak jakieś nieplanowane zdarzenie pokrzyżowało ci te plany?
Bardzo chciałem zostać właśnie zawodowym strażakiem, natomiast 2 lata temu, w 2022 roku, chciałem iść do szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Niestety wcześniej moje plany pokrzyżowała diagnoza choroby nowotworowej, gdyż miałem już wszystko, jakby wszystkie papiery wydrukowane, chciałem już wysyłać, składać papiery do szkoły, żeby się tam przyjąć, rekrutować. Natomiast 1 kwietnia w Prima Aprilis dostałem diagnozę nowotwór, chłoniak Hodgkina, ziarnica złośliwa inaczej, czyli rzadki nowotwór krwi.
I zdecydowanie nie odebrałeś tego jako mało śmieszny żart.
Oj, zdecydowanie nie.
No właśnie, jak zareagowałeś na tę diagnozę, bo właściwie usłyszałeś ją, kiedy miałeś 24 lata, więc ta perspektywa całego życia przed sobą i ta diagnoza, jak doszło do tego zderzenia się tych dwóch rzeczywistości, to na pewno nie było łatwe doświadczenie.
No to było bardzo trudne, przede wszystkim ten pierwszy moment, ponieważ ja nic kompletnie nie podejrzewałem, że to może być nowotwór i raczej jechałem do szpitala odebrać wyniki z takim dobrym, pozytywnym nastawieniem, że po prostu, nie wiem, coś tam mi się zrobiło, wycięli to i będzie raczej wszystko okej. Okay. No natomiast niestety jednak nie było tak. Też wyglądało to tak, że ja pojechałem do szpitala, pani pielęgniarka dała mi tylko karteczkę, co uważam za karygodne niestety. No realia są różne. Ja sobie potem przeczytałem, wpisałem w Google, o co chodzi, co to oznacza, ponieważ było chyba po łacinie napisane. No i jak to zobaczyłem, przeczytałem, co to jest, no to byłem w szoku, byłem w takim szoku, że myślałem, miałem 30 km do domu, myślałem, że nie dojadę i ja do dzisiaj nie wiem, jak ja dojechałem do domu, bo to były takie nerwy, taki stres, mi było tak niedobrze, no tego człowiek sobie nie jest w stanie wyobrazić, więc na pewno myślę, że jak każdy, no wielki, ogromny szok. Pierwszy okres był bardzo ciężki, żeby to w ogóle zaakceptować, bo wydaje mi się, że nawet jak zacząłem leczenie, to nie zdawałem sobie przez ten pierwszy co najmniej miesiąc, że na co ja choruję, w takim sensie, że no nie dopuszczałem, że to jest nowotwór, czyli choroba bardzo śmiertelna, jakby nie było. I jakoś to też w tej początkowej fazie trochę wyparłem, można by powiedzieć.
ten temat, o którym rozmawiamy, który teraz wybrzmiał, nie pojawia się na antenie naszego radia przypadkowo, ponieważ dziś obchodzimy Światowy Dzień Nowotworów Krwi. O tym też już wspomniałeś, że nowotwór, z którym się mierzyłeś, także do tej kategorii należał. Już kilka słów też na jego temat powiedziałeś, wspomniałeś, ale czy możemy prosić o nieco więcej?
Oczywiście. No jest to rzadki nowotwór krwi, na który choruje statystycznie od 700 do 1000 osób w ciągu roku. I mówi się, że 1 na 100 000 osób jakby choruje na chłoniaka Hodgkina. Natomiast też można powiedzieć, że to jest takie trochę szczęście w nieszczęściu, ponieważ leczenie, jakby metody leczenia są bardzo skuteczne. Często właśnie przy chłoniakach no jest całkiem dobre rokowanie, chociaż niekiedy trwa leczenie, właśnie się wydłuża przez różne sytuacje, zależy jak organizm reaguje. Jednak w dzisiejszej medycynie i w dzisiejszych właśnie badaniach, onkologii i tak dalej, to jednak szanse właśnie na wyjście z tego, na wyleczenie się z tego nowotworu no są bardzo duże. I u mnie też to tak wyglądało, że miałem 4 cykle chemioterapii, potem radioterapię. No niestety po drodze też były różne przeciwności losu, na szczęście wszystko dobrze się skończyło.
Ja jeszcze tylko dopytam, co powinniśmy robić, gdy zauważymy u siebie jakieś niepokojące objawy? Bo często chyba mamy taką tendencję do uciekania od weryfikacji naszego stanu zdrowia. Czy to właściwa postawa?
Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, aby nie czekać, dopóki mamy jakieś objawy. Bo często jest tak, że człowiek przez x lat nie chodzi na przykład do lekarza, nie robi w ogóle kompletnie żadnych badań i dopiero jak go coś boli albo coś dolega, no to się wtedy zaczyna zastanawiać, chociaż tego lekarza też jakby troszeczkę czy badania ogólnie olewa. Dlatego do czego chciałbym zachęcić wszystkich, aż w szczególności młodych ludzi, ponieważ no wszyscy, kiedy jesteśmy młodzi, raczej nie myślimy o tym, że możemy chorować na nowotwór czy inne takie właśnie ciężkie choroby, więc podchodzimy też do życia często tak, śmiało móc powiedzieć, trochę lekceważąco, że to życie będzie trwało nie wiadomo ile. Natomiast nikt z nas nie wie, ile ono będzie faktycznie trwało, dlatego zachęcam, żeby regularnie jednak każdy się badał, robił sobie tą morfologię. Raz to nie trzeba, często wystarczy raz na jakiś czas, raz na pół roku czy rok. Ale myślę, że warto sobie raz do roku na pewno zrobić takie komplet badań na wszystko, co się da dla swojego własnego zdrowia i dobra.
Dokładnie tak, do tego zachęcamy. Myślę, że to można też poniekąd wpisać jako taką naszą misję, jako radio Rodzina, o to, żeby dbać. No nie tylko właśnie w kontekście tutaj wiary o to zdrowie duchowe, ale też i zdrowie fizyczne, bo faktycznie jest jakieś takie przeświadczenie, ono gdzieś tam pokutuje w naszym społeczeństwie, że czeka się tak naprawdę do momentu, kiedy niejednokrotnie może już nie da się zbyt wiele zrobić, bo takie sytuacje też się zdarzają. A jeżeli takie profilaktyczne działania, badania będą w naszym życiu obecne, no to takich sytuacji może uda się uniknąć i oby tak właśnie było. Wrócę jeszcze na moment do twojego wieku, gdy usłyszałeś tę diagnozę. No, byłeś bardzo młodym człowiekiem, zresztą nadal jesteś młodym człowiekiem, to warto podkreślić, ale nagle ta wizja i jej realizacja zostają zagrożone. Tego, że całe życie przed tobą, całe mnóstwo planów na życie, marzeń do zrealizowania, to wszystko w jednym momencie zostaje zagrożone. Bałeś się? Pojawiały się jakieś takie chwile kryzysu i zwątpienia?
Oczywiście. Ja miałem wątpliwość, czy ja dożyję moich 25 urodzin. Więc to w sumie nie było tak, że o, super, dobra, przeleczę się i wyjdę z tego, ale takie myśli nachodziły, że czy ja w ogóle jakby dożyję tych 25 urodzin i co będzie dalej.
Tak się często mawia, że jak trwoga, to do Boga. Czy było też dla Niego miejsce? Czy znalazło się dla Niego miejsce właśnie w tym twoim doświadczeniu?
Wiara to podstawa, uważam. I też gdyby nie opatrzność, gdyby nie wiara, to nie wiem, czy byśmy dzisiaj w ogóle rozmawiali, tak szczerze mówiąc. No wiara dała mi bardzo dużo osób też się za mnie modliło w tym czasie i pomogło mi to, wzmocniło mnie to też bardzo i dało takie poczucie, że no, że jest coś więcej mimo wszystko i że z Bogiem jednak wszystko można przezwyciężyć.
I ta ufność niejednokrotnie pomaga przezwyciężyć te największe mroki naszego życia, ale czasami mamy w sobie takie poczucie, taki lęk, właśnie, żeby oddać to wszystko Bogu, oddać to w Jego ręce. Myślę, że to też wielokrotnie może też polegamy na świętych. Wielu z nas pewnie ma jakieś takie szczególne osoby w swoim życiu, które za nami orędują. Maj to też miesiąc Maryjny. Ta wyjątkowa postać, z tego co mi wiadomo, też miała swój udział w twojej historii.
Tak, jak najbardziej. Już teraz tego dokładnie nie pamiętam, bo już minęły też 2 lata. Ja też powiem szczerze, że trochę jakby z perspektywy czasu to tak. No, odcinam się już od tej choroby, ponieważ to jest moja przeszłość i nie chcę tego też za sobą ciągnąć. Natomiast jak dobrze pamiętam, 13 maja ja miałem wtedy badania PET, to były najprawdopodobniej. No i one wyszły bardzo, bardzo pozytywnie. Akurat jak dostałem diagnozę i zachorowałem, ja byłem w trakcie odmawiania nowenny pompejańskiej. I jak dostałem diagnozę, to było totalne wyzwanie, żeby tą nowenę dokończyć, ponieważ no, to było gdzieś chyba połowa nowenny. A jak wiecie lub nie wiecie, nowena pompejańska trwa aż 54 dni i każdego dnia trzeba odmówić 3 różańce. Także teraz sobie wyobraźcie, jak miałem chemioterapię, czułem się tragicznie i odmawiałem w trakcie tego jeszcze różaniec. I naprawdę były sytuacje takie, pamiętam po jednej chemii, to była druga moja chemioterapia, że ja przyjechałem do domu i no, czułem się fatalnie, naprawdę, ja byłem zielony, jak szrek, można by powiedzieć. Ja odmawiałem ten różaniec i ja miałem wrażenie, że ja spałem, a odmawiałem różaniec. Takie miałem, nie wiem, czy po prostu w myślach odmawiałem tą modlitwę. No i w każdym razie dokończyłem to i też właśnie się śmieję, że bo chyba 13 maja wtedy skończyłem tą nowennę. Natomiast właśnie, że dużo było takich w cudzysłowie zbiegów okoliczności, w co nie wierzę w zbiegi okoliczności, bo wszystko jednak dzieje się po coś, że właśnie od 13 maja do 13 października. No to zawsze wspominałem właśnie Matkę Bożą Fatimską i ja też w tym czasie uczestniczyłem w wielu na przykład modlitwach wstawienniczych, tak jak już wspominałem, wiele osób się za mnie modliło. I 13 lipca, czyli 2 miesiące później, zakończyłem chemioterapię, co było wielkim zdziwieniem i szokiem dla mnie, ponieważ w międzyczasie, kiedy miałem badania PET, wyszły one bardzo pozytywne, natomiast po tygodniu, dwóch znowu wyczułem takie objawy, jak miałem na samym początku. No i na początku lekarz właśnie rozważał, że w ogóle będzie zmiana leczenia. Później mówił mi, że zmiany nie będzie, lecz będą 2 dodatkowe cykle, czyli leczenie miałem początkowo skończyć następnie, znaczy się skończyć właśnie w sierpniu. A na końcu okazało się, jak jechałem właśnie na tą chemię, która wcześniej miała być ostatnia, ale okazało się, że nie będzie ostatnia, tylko że potem będą jeszcze dodatkowe 2 cykle. No to już jechałem z takim nastawieniem, że okej, dobra, dam jeszcze radę. A on mi powiedział, że to już koniec leczenia. I to był dla mnie w ogóle taki no, ogromny szok, bo nawet mi nie wytłumaczył, jak, dlaczego i co dalej, skoro wcześniej mi mówił, że, no, że jednak jeszcze będziemy się leczyć, a tutaj mówi, że koniec i że tylko radioterapia. Więc ja uważam, że tutaj właśnie też ta opatrzność Matki Bożej i ta trzynastka, no, nie są przypadkowe.
No na pewno ta trzynastka nie jest pechowa, jak to się zwykło mawiać, ale tutaj też to tak oczywiście z przymrużeniem oka o tym wspominam. Zresztą nasi słuchacze też może pamiętają rozmowę Wiktorii Zielińskiej z naszym diecezjalnym egzorcystą właśnie na temat piątku trzynastego i różnych innych zabobonów. Także do tej rozmowy też zachęcamy, żeby sobie do niej powrócić. No ale tak, my też tutaj w trakcie tej rozmowy się uśmiechamy i słychać pewnie mimo trudnego tematu, bo jednak to nie jest, tematy choroby nigdy nie są łatwe i przyjemne, ale słychać dużo takiego pokoju i radości serca. Też wspominałeś, że jakby nie chcesz tak rozpamiętywać się w tym trudnym doświadczeniu, w tym, że mierzyłeś się z tą właśnie chorobą. I właśnie też chciałam tak dopytać, czy to życie po chorobie różni się od tego sprzed diagnozy? Jak to odczuwasz, czy dostrzegasz jakieś zmiany?
Oj, różni się bardzo. Jestem w stanie nawet powiedzieć, że to nie jest życie po chorobie, tylko to jest tak naprawdę nowe życie, które dostałem. Bo ja też jestem jakby całkiem innym człowiekiem, niż jak byłem wcześniej. Choroba bardzo dużo zmieniła w moim życiu, wywróciła je do góry nogami. Natomiast to życie jest inne. To życie jest zdecydowanie bardziej świadome, jest piękniejsze. Wiadomo, problemy też się zdarzają. Każdy człowiek ma jakieś swoje problemy i to nie jest tak, że teraz tylko chodzę, się uśmiecham, jest cudownie, bo każdy ma swoje wzloty i upadki. Natomiast to życie jest przede wszystkim bardziej świadome, bardziej takie dojrzałe i bardziej doceniane. I też nawet to mówią onkolodzy, mówią, badania to pokazują. Ostatnio słyszałem właśnie na jednej takiej onkologicznej konferencji, że ludzie, i to ponoć jest 100% osób, które wychodzą z choroby nowotworowej, widzi trawę bardziej zieloną, słyszy, jak śpiewają ptaki, dostrzega po prostu więcej i się tym zachwyca. I ja widzę to po sobie, że też tak mam. Kiedyś totalnie nie zwróciłem uwagi, nie wiem, jak ptaki śpiewają, albo no, czasami pewnie zwróciłem, ale tak tego nie zauważałem, jak teraz. A teraz, jak tylko otworzę okno, albo wychodzę na spacer i słyszę, jak ptaki śpiewają, albo czuję taką świeżo skoszoną trawę, na przykład, ja się tym delektuję aż, że jest to takie piękne.
No właśnie tak sobie myślę o tym, czy właśnie po tym doświadczeniu jeszcze bardziej docenia się życie, wtedy w tym momencie, w którym to życie jednak jest poniekąd zagrożone, czy kiedy już przejdzie się przez te przeciwności, no to chyba zupełnie inaczej podchodzi się do tej wartości, jaką jest życie.
Dokładnie, zdecydowanie tak. No i też jednak to daje taką świadomość, tak jak na początku gdzieś wspominałem, że często dużo osób z nas żyje tak, jakby to życie miało się nigdy nie skończyć, no bo jesteśmy młodzi, no to jeszcze przed sobą pewnie mamy, nie wiem, 20, 30, 40, 50 lat życia. Natomiast tak naprawdę nikt z nas nie wie, ile tego życia jest. I uważam, że tym bardziej powinniśmy się cieszyć z tego, co jest tu i teraz. Nie żyć przeszłością, bo przeszłość jest za nami, wyciągać z niej oczywiście wnioski do życia teraźniejszego i przyszłościowego, natomiast skupić się na tym, co jest tu i teraz i też nie wybiegać nie wiadomo jak daleko w przyszłość. Okej, fajnie mieć różne plany i uważam, że trzeba mieć jakieś plany, cele, marzenia i je realizować, natomiast też nie wybiegać w przyszłość o co będzie albo jak sobie ułożyć życie za 10 i 20 lat. Bo sam jestem tego najlepszym przykładem, że życie może się zmienić w ciągu jednego dnia o 180 stopni i nigdy już nie będzie takie samo, jak było wcześniej.
Życie jesteś chwilą, to życie jest też bardzo kruche i ulotne, i często gdzieś ten fakt wypieramy z naszej świadomości, a jednak warto mimo wszystko o tym pamiętać. Może nie tutaj to memento mori i tak dalej, bardziej może carpe diem, no różnie to bywa, różnie można to odbierać, ale faktycznie tutaj warto skupić się na tym, co jest tu i teraz, bo tylko na to, co jest teraz, mamy wpływ.
Dokładnie.
więc do tego również zachęcamy. Jeszcze tak dopytam na sam koniec. Czy sądzisz, że twoja historia, twoje działania mogą być swego rodzaju światłem dla innych ludzi?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, ponieważ a kiedyś mi nawet znajoma powiedziała, jak właśnie chodziła na wspólnotę, że jestem, czy nawet parę znajomych, że jestem takim światełkiem, takim słoneczkiem, że tak powiem, tak teraz pół żartem, pół serio. Natomiast uważam, że tak, ponieważ to też pokazuje, że w obliczu takiej, no jakby nie było, no to jest trudna choroba. I moim zdaniem nikt nie rozumie człowieka chorującego na nowotwór tak dobrze, jak drugi człowiek, który sam przechodził lub przechodzi tą chorobę. Ponieważ ludzie wokół nas, oni mogą nas wspierać, oni mogą być obok nas i tak dalej, ale nie wiedzą, co się w nas wewnętrznie dzieje i tego nie da się też opisać, bo często zakładamy też maski, nie pokazując wielu rzeczy przed nimi. Uważam, że bardzo ważne też jest wręcz 70% sukcesu, to jest też nastawienie właśnie i to, co nam siedzi w głowie i to, jak podchodzimy do tego. Ja podszedłem też bardzo zadaniowo, czyli tak jak strażak. Uznałem to, że to jest pożar, największy pożar w moim życiu i trzeba go ugasić. Dlatego nie zastanawiam się, co będzie, co zrobię i tak dalej, tylko po prostu no, gaszę ten pożar. Uważam, że jak najbardziej ta historia może być takim światłem, takim płomieniem, bym powiedział, płomieniem do pokazania, że wszystko w życiu jest możliwe tak naprawdę, jeżeli czegoś bardzo chcę. Ja chciałem bardzo żyć i wyszedłem z tej choroby. I tak naprawdę niemożliwe istnieje tylko w naszych głowach. Wiadomo, że są pewne rzeczy, które nas będą ograniczać, lub których nie osiągniemy. Na przykład ja nie będę najlepszym piłkarzem na świecie albo koszykarzem, bo nie mam do tego predyspozycji. Natomiast większość rzeczy jesteśmy w stanie osiągnąć i zrealizować, jeżeli tylko tego chcemy. I nigdy nie jest za późno, aby wychodzić z tej swojej strefy komfortu i żeby po prostu się odważyć. Bo często marnujemy życie tylko dlatego, że boimy się zrobić ten jeden krok, który może całkowicie zmienić naszą życiową sytuację, odmienić nasze życie.
Nawet jeżeli wrócimy tak może naszymi myślami do utworu. Najtrudniejszy pierwszy krok, zanim innych zrobisz 100. Więc faktycznie to, żeby się przekonać, żeby nabrać tej odwagi, by coś w swoim życiu zmienić, zawsze praktycznie przychodzi nam z trudnością. Są obawy, czy to dobra decyzja, czy nie. No, jeżeli nie sprawdzimy, to się tego nie dowiemy, ale tak jak też sam zauważyłeś, czasami pojawiają się na tej drodze naszego życia takie trudności, które może na pierwszy rzut oka wydawają się nie do przejścia. No, ale nie zawsze tak jest. Trzeba wierzyć, że jesteśmy w stanie przejść przez te wszystkie przeciwności i to w dodatku nie w pojedynkę, bo ta sfera duchowa też tutaj naprawdę bardzo pomaga. To bycie, to życie blisko z Bogiem w tej relacji, to też naprawdę daje dużo pokoju w sercu, chociaż czysto po ludzku bywa trudno. I od tego się nie ucieknie. Człowiek w obliczu choroby zdaje się, że czuje taką bezsilność. I to też pięknie zauważyłeś, że ludzie zdrowi mogą tylko powiedzieć, że tak, że próbuję zrozumieć ciebie, to z czym się mierzysz, ale nigdy nie powie, że tak, wiem, co czujesz. No nie ma takiej opcji.
Dokładnie.
Więc to towarzyszenie osoby po chorobie nowotworowej, drugiej osobie, która być może jeszcze mierzy się z tą chorobą, to jest nieocenione wsparcie. Więc ja też podkreślę, że uważam, że jesteś właśnie takim światłem i obyś jak najdłużej właśnie nim był dla ludzi, którzy cię otaczają. I życzę ci realizacji tych wszystkich celów, które są gdzieś w twojej, może jeszcze jedynie głowie, ale żeby one też ujrzały światło dzienne i żebyś mógł je realizować w tym świecie rzeczywistym. Więc teraz już mogę podsumować tę naszą rozmowę. Jako że kilka takich wątków zostało podjętych w międzyczasie, powiem, że moim i Państwa gościem był Filip Mazurek, strażak ochotnik, ale także można powiedzieć, że taki wojownik, który wygrał z chorobą nowotworową i który zechciał podzielić się razem z nami z świadectwem swojego życia i tego swojego mierzenia się z codziennością i przed chorobą, i w trakcie choroby, ale także i teraz, już w tym momencie, kiedy zwycięsko może powiedzieć, że się z tą chorobą właśnie uporał. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
Ja również bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
Gość dnia w Radiu Rodzina.